Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Henninga Mankella Ręka. Pożegnanie z Kurtem Wallanderem. Czyta Leszek Filipowicz. Rozdział pierwszy. W sobotę, 26 października, Kurt Wallander czuł się bardzo zmęczony. To był ciężki tydzień, ponieważ na komisariacie policji w Istad szalało uciążliwe przeziębienie. Wallander, który zawsze zarażał się pierwszy, z niewyjaśnionego powodu był jedną z nielicznych osób, które się nie rozchorowały. W ciągu ostatnich kilku dni doszło do brutalnego gwałtu w Swarte i kilku ciężkich pobić w Istad, dlatego musiał pracować długo i intensywnie. Do późna w nocy przesiadywał przy swoim biurku. Miał zbyt ciężki umysł, żeby pracować, a jednocześnie nie chciał wracać do swojego mieszkania na Mariagatan. Przed komisariatem wiał porywisty wiatr. Raz na jakiś czas ktoś przechodził korytarzem. Wallander miał nadzieję, że nikt nie zapuka do jego drzwi. Potrzebował spokoju. Spokoju od czego? Można by pomyśleć. Możliwe, że najbardziej potrzebuje odpocząć od samego siebie i narastającego poczucia zniechęcenia, które w sobie noszę. Jesienne liście wirowały za oknem. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie wziąć zaległego urlopu i nie poszukać taniej wycieczki na Majorkę albo w jakieś inne miejsce. Jednak nawet nie dokończył tej myśli. Mimo, że na hiszpańskiej wyspie świeci słońce, tam też nie zaznałby spokoju. Spojrzał na kalendarz stojący na biurku. Rok 2002. Miesiąc październik. Ponad 30 lat jest policjantem. Zaczynał od patrolowania ulic Malmö, aż stał się doświadczonym i szanowanym komisarzem kryminalnym, który miał sukcesy w wielu trudnych śledztwach dotyczących ciężkich przestępstw. I chociaż nie był zadowolony ze swojego życia prywatnego, to przynajmniej praca dawała mu satysfakcję. Sprawdzał się w tym, co robił i być może przyczynił się do tego, że ludzie mogli czuć się bezpieczniej. Jakiś samochód przejechał obok z piskiem opon. Ktoś młody za kierownicą, pomyślał Wallander. Na pewno wie, że właśnie mija komisariat. Oczywiście celowo się z nami drażni, ale ze mną mu się nie uda. Już nie. Wallander wyszedł na pusty korytarz, usłyszał czyjś przytłumiony śmiech, poszedł po herbatę i wrócił do swojego pokoju. Miała dziwny smak. Gdy spojrzał na torebkę, zobaczył, że była to słodkawa herbata jaśminowa, za którą nie przepadał. Wyrzucił szczura do kosza, a płyn wylał do kwiatka, który dostał od swojej córki Lindy. Myślał o tym, jak wszystko się zmieniło w ciągu tych wielu lat, kiedy był policjantem. Gdy zaczął patrolować ulice, istniały duże różnice między tym, co działo się w mieście takim jak Malmö i mniejszych miasteczkach typu Istad. Ta różnica już prawie się zatarła, szczególnie w wypadku przestępczości narkotykowej. Gdy trafił do Istad, wielu uzależnionych, żeby kupić jakiś rodzaj narkotyku, jeździło do Kopenhagi. Dzisiaj wszystko można było dostać na miejscu. Wallander często rozmawiał z kolegami z pracy o tym, że w ciągu ostatnich lat dużo trudniej jest wykonywać zawód policjanta. Jednak teraz, gdy siedział w biurze i jesienne liście przyklejały się do szyb, zastanawiał się, czy to rzeczywiście prawda, a nie tylko wymówka, żeby nie musieć uczyć się, jak zmienia się społeczeństwo i tym samym przestępczość. Nikt nigdy nie zarzucił mi, że jestem leniwy, pomyślał Wallander. Ale może mimo wszystko taki właśnie jestem? Wstał, wziął kurtkę, która wisiała na oparciu krzesła, zgasił lampę i wyszedł z pokoju, zostawiając w nim swoje myśli i pytania bez odpowiedzi. Jechał do domu przez ciemne miasto. Asfalt błyszczał od kropli deszczu. Wallander poczuł nagle zupełną pustkę. Następnego dnia miał wolne. Przez sen słyszał, jak gdzieś w oddali dzwoni w kuchni telefon. Jego córka Linda, która po studiach w sztokholmskiej szkole policyjnej zeszłej jesieni rozpoczęła pracę w policji w Istad, nadal z nim mieszkała. No, właściwie miała się już wyprowadzić, ale jeszcze nie podpisała umowy na mieszkanie, które jej obiecano. Usłyszał, jak odbiera telefon i pomyślał, że nie musi się niczym martwić. Poprzedniego dnia Martinson wrócił do pracy po chorobie i przyrzekł Wallanderowi, że nie będzie mu przeszkadzać. Nikt inny do niego nie dzwonił, a na pewno nie w niedzielę o tak wczesnej porze. Natomiast Linda każdą wolną chwilę rozmawiała przez komórkę. Zastanawiał się nad tym i doszedł do wniosku, że sam miał skomplikowany stosunek do telefonów. Za każdym razem, gdy słyszał dzwonek, aż się podrywał. W odróżnieniu od Lindy, która wydawała się dużą część swojego życia spędzać na telefonie. Przypuszczał, że to był tylko prosty dowód, że należą do dwóch różnych pokoleń. Drzwi do sypialni otworzyły się. Czuł, jak wzbiera w nim złość. — Nie masz w zwyczaju pukać? — Przecież to tylko ja. — A co byś powiedziała, gdybym wparował do twojego pokoju bez pukania?
— Zamykam się na klucz. — Telefon do ciebie.
— Przecież do mnie nikt nigdy nie dzwoni.
— Teraz ktoś jednak tak.
— Kto to?
— Martinson.
Wallander usiadł na łóżku. Obserwowała z niesmakiem jego goły brzuch. Jednak nic nie powiedziała. Była niedziela. Mieli umowę, że tak długo, jak będzie u niego mieszkać, niedziele pozostaną czasem, kiedy nie wolno im się wzajemnie krytykować. Niedziele obwołane zostały dniami uprzejmości.
— Czego chcę?
— Nie powiedział.
— Dziś mam wolne.
— Nie wiem, co chcę.
— Nie możesz powiedzieć, że mnie nie ma?
— Chryste!
Zostawiła go, po czym zniknęła w swoim pokoju. Wallander poczłapał do kuchni i złapał za słuchawkę. Przez okno widział, że pada deszcz. Chmury były gęste, ale dało się zauważyć przebłyski niebieskiego nieba.
— Myślałem, że dziś mam wolne.
— No bo masz — odpowiedział Martinson.
— Co się stało?
— Nic. Wallander czuł, jak wzbiera w nim złość. Czyżby Martinson dzwonił do niego bez powodu? To nie było do niego podobne.
— W takim razie po co dzwonisz?
— Dlaczego brzmisz, jakbyś był wściekły?
— Bo jestem.
— Chyba znalazłem dla ciebie dom, na wsi, niedaleko od Lederup.
Wallander od dawna czuł, że nadszedł moment, żeby wyrwać się z mieszkania na Maria Gatan w centrum Istad. Chciał mieszkać na wsi, kupić psa. Od czasu, gdy kilka lat wcześniej zmarł jego ojciec, a Linda się wyprowadziła, miał coraz większą potrzebę zmian w swoim życiu. Przy kilku okazjach oglądał nawet różne domy, jednak nigdy nie znalazł tego, czego szukał. Parę razy wydawało mu się, że trafił na ten właściwy, ale wtedy cena okazywała się nie do przyjęcia. Jego pensja i oszczędności nie starczyłyby. Praca policjanta wcale nie oznaczała, że dało się odłożyć jakąś większą ilość pieniędzy. — Jesteś tam?
— Jestem. Powiedz coś więcej.
— Teraz nie mogę. Najwyraźniej w nocy było włamanie w Olensie. Ale jeśli wpadłbyś na komisariat, mógłbym ci wszystko opowiedzieć. Mam klucze tak w ogóle.
Martinson rozłączył się. Do kuchni weszła Linda i wzięła sobie kawę. Spojrzała na niego pytająco, a potem nalała też jemu. Usiedli przy stole.
— Musisz pracować?
— Nie.
— No a co chciał?
— Pokazać mi dom.
— Przecież on mieszka w segmencie. — A ty chcesz zamieszkać na wsi?
— Nie słuchasz tego, co mówię. Chciał pokazać mi dom, nie swój dom.
— Jaki dom?
— Nie wiem. Chcesz pojechać ze mną?
— Pokręciła głową.
— Mam inne plany.
Nie zapytał już, co te plany oznaczały.
Wiedział, że pod tym względem była podobna do niego. Nie miała w zwyczaju wyjaśniać więcej niż to konieczne. Pytanie, które nie zostało zadane, nie wymagało odpowiedzi.
Rozdział drugi. Zaraz po 12:00 Wallander udał się na komisariat. Gdy wyszedł na ulicę, przez chwilę zawahał się, czy nie pojechać samochodem. Jednak od razu zaczęło go gryźć sumienie. Zbyt mało się rusza. Poza tym Linda na pewno obserwowała go z okna. Jeśli weźmie samochód, potem się nasłucha. Zaczął iść.
Jesteśmy jak stare małżeństwo. Albo jak policjant w średnim wieku ze zbyt młodą żoną. Najpierw byłem mężem jej matki, a teraz moja córka i ja żyjemy jak w jakimś dziwnym związku. Zachowując całą przyzwoitość, lecz coraz bardziej się nawzajem irytując, pomyślał.
Gdy wszedł do pustego komisariatu, Martinson siedział w swoim pokoju. Kiedy kończył rozmawiać przez telefon, prawdopodobnie w sprawie zaginionego traktora, Wallander przeglądał nowe zarządzenie Komendy Głównej Policji, które leżało na biurku. Była w nim mowa o zastosowaniu gazu pieprzowego. W południowej Szwecji, gdzie ostatnio go testowano, oraz według oceny, jaką później przeprowadzono, broń okazała się idealnym narzędziem, gdy trzeba było uspokoić agresywne osoby. Wallander poczuł się nagle staro. Był kiepskim strzelcem i zawsze obawiał się, że znajdzie się w sytuacji, w której będzie zmuszony użyć pistoletu. To zdarzyło się już kilka lat temu, gdy w samoobronie musiał zastrzelić mężczyznę. Jednak myśl o tym, żeby powiększyć swój prywatny arsenał o mały spray, nie przypadła mu do gustu. Starzeję się, pomyślał. Jestem już za stary na bycie policjantem. Martinson odłożył z trzaskiem słuchawkę, po czym zerwał się z krzesła. Wallanderowi stanął nagle przed oczami młody mężczyzna, który jakieś 15 lat temu przyszedł do policji w Istad. Już wtedy Martinson miał wątpliwości, czy nadaje się na policjanta. Przez lata kilka razy prawie rzucał tę pracę. Jednak w końcu zawsze zostawał. Teraz nie był już młody, nie przytył, tak jak Wallander, a nawet schudł. Największa zmiana polegała na tym, że jego gęsta, brązowa czupryna zniknęła i Martinson stał się łysy. Wręczył mu pęk kluczy. Wallander zauważył, że większość z nich była stara. Właściciel to kuzyn mojej żony, powiedział Martinson. Jest w bardzo sędziwym wieku, dom stoi pusty. Do ostatniej chwili nie chciał go sprzedawać. Ale teraz, kiedy trafił do domu spokojnej starości, zrozumiał, że już nigdy tego miejsca nie opuści. Skądinąd dawno temu poprosił mnie, żebym zajął się sprawą. No i teraz, gdy nadszedł ten moment, od razu pomyślałem o tobie. Martinson wskazał na wytarte, chybocząca się krzesło. Wallander usiadł. Pomyślałem o tobie z kilku powodów. Między innymi dlatego, bo wiem, że szukasz domu na wsi, no a poza tym ze względu na jego położenie. Wallander czekał na ciąg dalszy. Pomyślał, że Martinson od zawsze miał zły nawyk przeciągania i komplikowania tego, co powinno być łatwe do wyjaśnienia. Dom leży przy Wredzwegen w gminie Lederup. Wallander wiedział, co Martinson ma na myśli. Który to dom? Jego właściciel nazywa się Karl Eriksson. Wallander zamyślił się. A czy to on miał kiedyś kuźnię przy stacji benzynowej? No, zgadza się. Wallander wstał i wziął klucze. Wiele razy przejeżdżałem obok tego domu. Chyba jest położone zbyt blisko miejsca, w którym mieszkał mój ojciec, żeby okazał się dla mnie odpowiedni. Pojedź tam i przekonaj się. Ile za niego chcę? Te decyzje pozostawił mnie. Ale ponieważ pieniądze trafią do mojej żony, muszę oczywiście wziąć cenę rynkową. Wallander zatrzymał się w drzwiach. Nagle zaczął się wahać. A mógłbyś chociaż zasugerować cenę? No nie ma sensu, żebym jechał oglądać ten dom, jeśli okaże się tak drogi, że nawet nie będę mógł się zastanawiać nad jego kupnem. Jedź, powiedział Martinson. Stać cię, jeśli chcesz.
Rozdział trzeci. Wallander wracał na Mariagatan w dobrym humorze, chociaż miał też wątpliwości. W chwili, gdy wsiadł do samochodu, zaczęło mocno padać. Wyjechał z Istad, podążając traktem Esterleden i nagle przyszło mu do głowy, że wiele lat temu jechał tą drogą odwiedzić ojca. Ile czasu minęło od jego śmierci? Trochę mu zajęło, zanim przypomniał sobie rok. To było dawno temu. Wiele lat upłynęło od ich ostatniej wspólnej podróży do Rzymu. Pamiętał, jak po kryjomu poszedł za ojcem, gdy ten wymknął się na samotny spacer po Rzymie. Wciąż wstydził się, że go śledził, żeby zobaczyć, dokąd pójdzie. Fakt, że jego tata był stary i nie do końca sprawny na umyśle, nie mógł mimo wszystko usprawiedliwić tego, że Kurt go śledził. Dlaczego nie mógł zostawić ojca w spokoju? To nie było do końca tak, że martwił się o niego, że coś może mu się stać. Wallander nadal pamiętał, co wtedy czuł. Nie był szczególnie niespokojny. Był po prostu ciekaw. Miał wrażenie, jakby czas się skurczył. Równie dobrze wczoraj mógł jechać do ojca z wizytą, zagrać z nim w karty, wypić coś mocniejszego, a potem pokłócić się o jakąś rzecz bez znaczenia. Brakuje mi staruszka, pomyślał Wallander. Nie będę miał innego ojca. Często bywał nieznośny i doprowadzał mnie do furii, ale muszę przyznać, że za nim tęsknię. Skręcił znajomą drogę i jego oczom ukazał się dach dawnego domu ojca. Wallander przejechał obok inaczej niż kiedyś. 200 metrów dalej zatrzymał się i wysiadł z samochodu. Przestało padać. Dom Karla Eriksona stał w głębi zaniedbanego ogrodu. To było stare, charakterystyczne dla Skanii gospodarstwo, które kiedyś miało 2 skrzydła. Teraz zostało już tylko jedno, możliwe, że drugie spaliło się albo zostało wyburzone. Samotny dom z ogrodem otaczały pola. Gdzieś w oddali dało się słyszeć traktor. Ziemia była zaorana i czekała już na śnieżną pokrywę. Wallander otworzył skrzypiącą furtkę i wszedł na podwórze. Piaszczystej ścieżki nikt z pewnością nie zamiatał od lat. Na wysokim kasztanie, który rósł naprzeciw domu, skrzeczało stado kruków. No, możliwe, że było to drzewo opiekuńcze. Wallander stanął nasłuchując. Musiał polubić dźwięki, które otaczały jakiś dom, żeby zacząć się zastanawiać, czy mógłby w nim zamieszkać. Jeśli odgłosy wiatru lub ciszy nie brzmiały tak, jak powinny, mógł od razu się odwrócić i stamtąd odjechać. Jednak to, co słyszał tutaj, napawało go błogością. Jesienny spokój. Szwedzka jesień w oczekiwaniu na zimę. Wallander przeszedł się dookoła domu. Z tyłu rosło kilka jabłonek i krzaki porzeczek. Stały tam zniszczone kamienne ławki. Spacerując tak wśród jesiennych liści, potknął się o coś leżącego na ziemi. Zapewne resztki starych grabi. Wrócił na podwórko od frontu. Odgadnął, który z kluczy pasuje, włożył go do zamka i przekręcił. W środku czuć było zaduch i stęchliznę. Cierpki zapach starego człowieka. Chodził z pokoju do pokoju. Meble miały swoje lata. Na ścianach wisiały oprawione w ramki przysłowia. W pokoju, który musiał być sypialnią staruszka, znajdował się przedpotopowy telewizor. Wallander zajrzał do kuchni, gdzie stała wyłączona lodówka. W zlewie leżało truchło myszy. Wszedł na piętro, na którym był tylko strych. Rozumiał, że ten dom wymagałby generalnego remontu. I to nie byłoby tanie, nawet jeśli sporo mógłby zrobić sam. Zszedł z powrotem na dół. Ostrożnie usiadł na starej kanapie, po czym wybrał numer komisariatu w Istad. Minęło kilka minut, zanim Martinson odebrał. — Gdzie jesteś? — zapytał. — Dawniej pytało się o samopoczucie — odpowiedział Wallander. — A dziś pyta się, gdzie ktoś jest. Nasz sposób witania się naprawdę przeszedł rewolucję. — Zadzwoniłeś, żeby mi o tym powiedzieć? — Właśnie jestem w tym domu. — No i co sądzisz? — Sam nie wiem. Wydaje mi się jakiś obcy. — No przecież jesteś tam pierwszy raz. To naturalne, że jest obcy. — Mogę wiedzieć, jakiej sumy oczekujecie? Nie chciałbym zacząć się zastanawiać, zanim się tego nie dowiem. Na pewno rozumiesz, że tu trzeba dużo pracy. — Wiem, byłem tam. Wallander czekał. Słyszał oddech Martinsona. No nie jest tak łatwo robić interesy z dobrymi przyjaciółmi, odezwał się w końcu Martinson. Teraz to sobie uświadomiłem. Możesz mnie traktować jak wroga, odpowiedział Wallander wesoło. Byleby ubogiego wroga. Martinson wybuchnął śmiechem. Myśleliśmy, żeby sprzedać go okazyjnie za 500 000 koron. Cena do negocjacji. Wallander postanowił sobie, że może zapłacić najwyżej 550 000 koron. To za drogo. Do jasnej cholery. Za dom na Esterlen? Do Rudera. Jeśli by włożyć w niego kilka tysięcy, będzie wart grubo ponad 1 000 000. Mogę dać 475 000. Nie ma mowy. W takim razie zapomnijmy o sprawie. Wallander się rozłączył. Potem czekał z telefonem w dłoni, odliczając sekundy. Gdy zdążył dojść do 24, Martinson zadzwonił.
Możemy przystać na 490 tysięcy.
W takim razie umowa wstępnie stoi. Albo inaczej. Rezerwuję ten dom na 24 godziny. Muszę porozmawiać z Lindą.
Mogę go dla ciebie trzymać, ale tylko do wieczora.
Skąd ten pośpiech? Potrzebuję 24 godzin.
No zgoda, ale nie dłużej.
Zakończyli rozmowę. Wallander poczuł coś na kształt radości. Czyżby wreszcie był na dobrej drodze, żeby znaleźć dom na wsi, o którym tyle marzył? W dodatku położony blisko domu ojca, gdzie spędził tak dużo czasu? Wbiegł po schodach i jeszcze raz przeszedł po pokojach. W myślach zaczynał już wybijać ściany, prowadzić przewody elektryczne, kłaść tapety i urządzać wnętrza. Miał ochotę zadzwonić do Lindy, ale zdołał się powstrzymać. Za wcześnie, żeby jej powiedzieć. Nadal nie był pewien. Chodził po parterze, raz na jakiś czas przystawał, nasłuchując, po czym przechodził do następnego pokoju. Na ścianach wisiały wyblakłe fotografie ludzi, którzy kiedyś tutaj mieszkali. W największym pokoju między dwoma oknami było również kolorowe zdjęcie lotnicze całego gospodarstwa. Pomyślał, że ludzie, którzy dawniej żyli w tym domu, nadal oddychali przez te ściany. Ale żadnych